Und Ojca i Syna i Ducha Świętego. Twoją. Serdecznie. Ja nie wiem, czy dobrze będzie słychać. Tutaj nie ma mikrofonu, a ja dostałem taki stół, za którym mam siedzieć. Słychać dobrze, tak? Nie, może mi będzie lepiej stać, najwyżej będę sobie siadał. Więc temat naszego spotkania jest, czy Kościół zapomniał o grzechu. Nie jest najszczęśliwszy, sam go wymyśliłem, ale nie jest chyba najlepszy do tego, co chciałbym, żebyśmy sobie tutaj powiedzieli. Plan naszego spotkania jest następujący, tak jak już to jest tradycyjnie na Dominikańskiej Szkole Wiary, że są trzy bloki po 45 minut i później na końcu, tak? Na końcu jest jakiś czas na pytania i na rozmowy, na dyskusję. Więc chciałbym powiedzieć o kilku takich rzeczach. Po pierwsze, o współczesnym zaniku poczucia grzechu. Po drugie, kwestie grzechu pierworodnego. To jest taki temat, o którym się mało mówi bardzo w Kościele. Ja sobie zdałem sprawę, przygotowując się do tego wykładu, że bardzo niewiele wiem na ten temat ze swoich studiów. Także o dwóch dramatach wolności. Po pierwsze o tym dramacie, który był związany z grzechem pierwszego anioła, z grzechem anioła ciemności, czyli Lucyfera, i grzechem, czy tym dramatem wolności człowieka, czy pierwszych rodziców, którzy powiedzieli jako pierwsi właśnie Bogu nie. No i postaramy się wylądować na takiej kwestii o tym, dlaczego człowiek wciąż upada. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak to jest bardzo praktyczne. I generalnie myślę sobie, że to jest taki temat, który oprócz tego, że oczywiście jest pewną spekulacją teologiczną, to z drugiej strony myślę, że on jest bardzo praktyczny. To znaczy dużo jest takich kwestii, które dotykają naszego doświadczenia i dlatego też myślę, są jakoś ważne dla każdego. Ja sobie wszystko spisałem. Mam nadzieję, że to nie będzie ze szkodą do wykładu, kiedy będę czytał, ale mam nadzieję, że też przez to będzie troszkę to, co będę mówił, bardziej uporządkowane. Najpierw kilka słów samego wstępu. Pytanie o grzech skupia w sobie kluczowe problemy antropologii teologicznej, a tak naprawdę całej teologii. Z jednej strony jest to pytanie o ludzką wolność i o możliwość zła, zwłaszcza w kontekście zła pierwszych rodziców, czyli Adama i Ewy, i tego, jakie ten uczynek miał konsekwencje, czy ma do teraz konsekwencje dla każdego człowieka. Z drugiej strony, w świetle tego dramatu, czymś niezwykłym okazuje się odpowiedź, jaką Pan Bóg daje na to, co się wydarzyło. Odpowiedź, jaką daje przede wszystkim swoim Synu Jezusie Chrystusie. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj tak jest, że coraz więcej wiemy o człowieku, coraz więcej wiemy o samych sobie. Znamy coraz więcej mechanizmów, które rządzą naszym zachowaniem. Ale wciąż tak samo, można powiedzieć, zmagamy się z trudnościami. Tak samo zmagamy się z problemami i wciąż tak naprawdę każdy z nas ma takie doświadczenie, że popełniamy te same grzechy. To jest też taki moment, myślę, naszego doświadczenia zniechęcenia, na przykład przychodzeniem do sakramentu pojednania, że te same grzechy wciąż powracają. Czy potrzeba w takim razie mówienia o grzechu? Jaki to ma sens? Co tak naprawdę to wnosi do naszego rozumienia siebie samych? Na ile problem grzechu jest istotnym elementem chrześcijaństwa. Przytoczę na początku słowa, które tak naprawdę już są trochę odpowiedzią na część tych pytań, ale myślę, że mogą w punkcie wyjścia się pojawić. jednego z psychologów chrześcijańskich, który mówi w ten sposób. Bez grzechu chrześcijaństwo nie ma sensu. Jeśli nie jesteśmy grzesznikami, jeśli nie odwróciliśmy się od Boga, oznacza to, że Bóg niepotrzebnie stał się człowiekiem i niepotrzebnie umarł. Chrystus przyszedł wyzwolić nas z niewoli grzechu. To najbardziej podstawowa prawda wiary chrześcijańskiej. Wynika z niej, że bez świadomości grzechu nie będziemy w stanie zrozumieć sensu chrześcijaństwa. I najpierw chciałbym powiedzieć o współczesnym zaniku poczucia grzechu. Czym to jest i z czym jest związane? Z czego wynika? Jeden z historyków zwrócił uwagę na to, że skłonność do dramatyzowania grzechu doprowadziła w ciągu wieków na Zachodzie Europy do ciężkiego, w cudzysłowie, nadpoczucia winy i przekształcenia chrześcijaństwa w religię strachu i niepokoju. Więcej mówiono o grzechu, mniej mówiono o przebaczeniu, mniej mówiono o miłosierdziu. Nastąpiło pewne przeakcentowanie prawd. Pojawił się obraz Boga jako surowego sędziego, który przechowuje nasz rejestr grzechów i występków. Myślę, że to tak jest, że to nie jest sprawa tylko przeszłości, że dzisiaj też możemy spotkać się z taką sytuacją, kiedy ktoś ma taki obraz Boga. Boga, który jest surowym sędzią, Boga starotestamentalnego i w związku z tym z tego wynikają pewne określone konsekwencje. A więc Pan Bóg jako surowy sędzia. Pamiętam, jak rozmawiałem nie tak dawno z jedną osobą, która jakiś czas była w jednym z nowych ruchów, które są w kościele, ale już nie jest. Powiedziała, że ma wystarczająco wielkie poczucie winy, żeby jeszcze mi je wzmacniało, jak powiedział ktoś. Więc dzisiaj też mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy przeakcentowuje się kwestie grzechu, kwestie poczucia winy itd. itd. Natomiast generalnie jest tak, że papież Pius XII, który zmarł w 1958 roku, powiedział, że grzechem tego wieku, już przeszłego wieku, można powiedzieć, jest utrata poczucia grzechu. Lewis, ten, który napisał m.in. opowieści z Narnii, mówi o trudnościach w jednym ze swoich wykładów, jaki miał wygłosić na temat chrześcijaństwa i mówi o tym, że prawie zupełny brak w umysłach moich słuchaczy poczucia grzechu. I dodaje, że pierwsi kaznodzieje chrześcijańscy mogli zakładać, że ich słuchaczom znane było poczucie winy. O tym, że wśród pogan tamtego czasu było ono powszechne, świadczy fakt, że epikureizm, religie misteryjne twierdziły, że mogą je uśmierzyć. To poczucie winy. Stąd orędzie dobrej nowiny obiecywało uzdrowienie tym, którzy wiedzieli, że są chorzy. Natomiast Lewis mówi tak, my musimy przekonać naszych słuchaczy o tej nieprzyjemnej diagnozie, zanim doczekamy się od nich wdzięcznego przyjęcia wiadomości o istnieniu lekarstwa. Czyli najpierw musi być przyjęcie tej prawdy, przyjęcie takiej diagnozy, zanim dopiero zwrócimy się po lekarstwo. Myślę, że to jest bardzo, bardzo wymowne słowa, które warto sobie przemyśleć. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? No, odpowiedź taka, która pierwsza się nasuwa, tak na chłopski rozum można powiedzieć, no to jest oczywiście to, że człowiek zapomniał o Bogu, że człowiek zapomniał o Panu Bogu. W związku z tym, że taki stan rzeczy to jest forma lub owoc negacji Boga. Mówi o tym m.in. Jan Paweł II w Pamięci i Tożsamości w swojej książce, że grzechem jest nie tylko negacja Boga, grzechem jest również żyć tak, jak gdyby On nie istniał, wykreślać go z codziennego życia. I dzisiaj można też spotkać wiele osób, które prezentują taką, może takie dwie postawy. Albo postawę, gdzie człowiek neguje istnienie Boga, przynajmniej w takiej postaci wiary w Boga Trójjedynego, a także wiary w Jezusa jako Zbawiciela. Jezusa jako Zbawiciela, który jest obecny także w Kościele poprzez Ducha Świętego i który przychodzi do człowieka w sakramentach. A z drugiej strony, i to jest jakby taka negacja, taka mocna konfrontacja z Kościołem i z Panem Bogiem. Pamiętam, jak jeden z niedawno z naszych ojców mówił, to są dla nas takie nowe sytuacje, że przyszedł ktoś wypisać się z Kościoła u nas w parafii w Warszawie. No i mówił, że ten młody człowiek z kilkoma innymi młodymi ludźmi przyszli i mówi, że był taki, że cały się trząsł. Nawet jak podpisywał ten akt, to prawie, że złamał to pióro, które tam miał. Cały był taki roztrzęsiony. I później jak wyszedł z tej kancelarii, no to ci młodzi ludzie oczywiście zaczęli bić brawo, że no, dokonał tego aktu, jest teraz, jest coś niezwykłego. I czasami ta forma negacji jakiejś ma właśnie taką postać takiej, często związana z pewną taką agresją wobec także Kościoła. Z drugiej strony mamy sytuację taką, która jest pewną obojętnością na sprawy wiary, religii i moralności. Papież Jan Paweł II w tej książce, której już nadmieniłem, Pamięć i tożsamość, zastanawiając się nad korzeniem ideologii pooświeceniowych w kontekście genezy totalitaryzmu XX wieku, dochodzi do wniosku, że odrzucono Boga jako Stwórcę, czyli źródło stanowienia dobra i zła. Przestał istnieć Bóg objawienia, pozostała tylko idea Boga, która była kształtowana dowolnie przez człowieka. Zniknął tym samym dramat upadku i odkupienia przez Chrystusa. Człowiek pozostał sam jako twórca własnych dziejów i cywilizacji, jako ten, kto decyduje o tym, co dobre i co złe. Skoro tak, to ten człowiek może sprawić, że pewna grupa ludzi zostaje unicestwiona. My, którzy żyjemy, można powiedzieć, w epoce po totalitaryzmach w jakiś sposób, przynajmniej tutaj w Polsce, żyjemy w epoce po II wojnie, po wojnach światowych, po Oświęcimiu, po Kołymie. Myślę, że w jakiś sposób zdajemy sobie z tego sprawę, nawet jeśli na własnej skórze tego nie doświadczyliśmy. Warto przywołać takie słowa Aleksandra Sołżenicyna z książki Archipela Gułag. On mówi: od tego czasu stał się dla mnie jasny fałsz wszystkich rewolucji w dziejach. Niszczą oni jedynie współczesnych im nosicieli zła, a w ogólnym zamieszaniu również nosicieli dobra. Samo zaś zło, jeszcze bujniej rozrosłe, biorą sobie w spadku. Bardzo przenikliwa diagnoza kogoś, kto, myślę, na własnej skórze jakoś doświadczył właśnie tego totalitaryzmu. A więc, skoro człowiek odrzuca Boga jako Stwórcę świata i siebie samego, skoro odmawia mu realnego bycia w tym świecie, to tym samym człowiek oddziela się od Boga. Zaczyna żyć własnym i tylko własnym życiem. Jakie to ma konsekwencje? Ma to konsekwencje takie, że Bóg jakby znika z horyzontu życia człowieka. Nie ma z nim nic wspólnego. Skoro nie ma Boga, nie ma grzechu, to nie potrzeba tak naprawdę też odkupienia, czyli lekarstwa. Kardynał Ratzinger, jeszcze jako prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, w jednym ze swoich tekstów zapisuje takie słowa. Myślę, bardzo istotne. Skoro Bóg nie ma z nami w gruncie rzeczy nic do czynienia, to odpada również pojęcie grzechu. Wyobrażenie, że jakiś ludzki czyn mógłby obrażać Boga, stało się dla wielu zupełnie nie do przyjęcia. Tak więc dla zbawienia w klasycznym sensie wiary chrześcijańskiej nie ma już w ogóle żadnego powodu, jako że nikomu prawie nie przychodzi na myśl, by przyczyny nędzy świata i własnej egzystencji szukać w grzechu. Dlatego nie może być żadnego Syna Bożego, który przychodzi na świat, aby odkupić nasze grzechy i który w tym celu umiera na krzyżu. Proszę zobaczyć, że tak naprawdę tutaj leży gdzieś sedno tego problemu. Wszystko tak naprawdę bez kwestii grzechu, wszystko tak naprawdę w naszej wierze nie ma sensu. Z czego wynika ta utrata poczucia grzechu? Tutaj chciałbym to króciutko scharakteryzować głównie za Janem Pawłem II i jego adhortacją o pokucie i pojednaniu. Papież mówi tak, co się do tego przyczyniło? Po pierwsze, przyczyniły się różne nauki, zwłaszcza humanistyczne, na przykład socjologia, gdzie zrzuca się na społeczeństwo wszelkie winy, od których się uwalnia jednostkę. Także antropologia kulturowa, przynajmniej pewne jej wersje, gdzie wyolbrzymia się skądinąd niezaprzeczalne uwarunkowanie i wpływy środowiskowe i historyczne, które oddziaływujące na człowieka. Można powiedzieć tak, że człowiek może ulegać skłonnościom, wadom czy przyzwyczajeniom, ale to nie znosi jego wolności przy popełnianiu grzechu. Owe czynniki mogą co najwyżej ograniczyć lub zmniejszyć odpowiedzialność i winę. Dlatego nie można zrzucać winy na rzeczywistość zewnętrzną. Struktury, warunki, systemy. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę to by przekreślało wolność człowieka. Wolność i godność osoby, co przejawia się również w odpowiedzialności za popełniony grzech. Jest prawdą wiary, a potwierdzają to rozum i doświadczenie, że osoba ludzka jest wolna. To jest bardzo ważne dla nas prawda. I paradoksalnie to, że istnieje zło, jest swego rodzaju dowodem, w cudzysłowie, na wolność człowieka. Jeszcze jedna rzecz, o której mówi papież, mianowicie relatywizm etyczny, to znaczy na przykład relatywizowanie normy moralnej, negowanie jej absolutnej i bezwarunkowej wartości, a w konsekwencji negowanie aktów niegodziwych z natury, niezależnie od okoliczności, w jakich zostaną spełnione. Jest jeszcze jedna istotna rzecz i chciałbym teraz temu poświęcić trochę więcej uwagi. Mianowicie myślę, że niemałą rolę w tym zamazywaniu poczucia grzechu odegrały i nadal to czynią pewne nurty współczesnej psychologii. Nie mówię cała psychologia, tylko pewne nurty, ponieważ trudno tą psychologię wrzucać do jednego wora, ale z pewnością tak jest. I tutaj chciałbym się odwołać głównie do dwóch takich pozycji. Jedna to jest książka, ona już wyszła chyba w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, była przetłumaczona na polski. Psychologa amerykańskiego Kilpatricka, Psychologiczne uwiedzenie, a i druga Paula Witza, Psychologia jako religia. To są książki, które właśnie bardzo krytycznie patrzą na pewne nurty psychologii. Zresztą tak na marginesie warto dodać, że to jest taki problem, myślę, dzisiaj, przynajmniej w Polsce, istotny dla Kościoła. To znaczy z tych psychologii z duchowością. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo poczytne są książki, które tego dotykają. Chociażby Anselma Greena, Henri Nouwena i całego szeregu innych autorów. Tematyka chociażby uzdrowienia wewnętrznego, rozmaitych uzdrowień fizycznych, psychicznych. Generalnie to, co jest na styku duchowości i psychologii. Więc myślę, że to jest też pewne takie wyzwanie dzisiaj dla nas, żeby trochę to podjąć i żeby to, ten problem podjąć rzetelnie. Dobrze, jeśli chodzi o samą psychologię. Psychologia proponuje pogląd, że za wszelką cenę powinniśmy żyć w harmonii. Jeśli nasze czyny nie są zgodne z naszymi przekonaniami, to trzeba zmienić przekonania. Co to znaczy w praktyce? W praktyce oznacza to przekonywanie siebie, że to, na co mamy ochotę, nie jest aż tak złe. W jakich to postawach się wyraża? Jest złe, ale nic na to nie poradzę. Albo jest złe, ale nic mnie to nie obchodzi. Albo może być też tak, że to nie jest złe. I w związku z tym coraz trudniej odwołać nam się do pojęcia uczciwości, bo w takim kontekście, co taka uczciwość tak naprawdę by miała oznaczać. Według Kilpatricka psychologii udało się z powodzeniem nakłonić ludzi do zaakceptowania samych siebie, a przynajmniej do zaakceptowania poglądu, że powinni sami siebie akceptować. Dlatego nawet jeśli ktoś czuje się winny, to jest przekonany bardzo często, że to jest tylko neurotyczne poczucie winy. Czyli coś, co wymaga nie pokuty, ale wymaga wyjaśnienia. To jest bardzo ważne. On tam przytacza taki film szkoleniowy dla psychologów, kiedy właśnie ktoś przychodzi do psychologa i mówi: chcę, żeby Pan pomógł mi pozbyć się poczucia winy. Więc nawet jeśli ktoś ma taki instynkt, jeszcze sumienie mu to podpowiada, to poczucie winy, to bardzo często bywa tak, że ci, którzy mu będą pomagać, to poczucie winy będą z niego zdejmować. Oczywiście może być nadmierne poczucie winy, ale jest to jednak poczucie winy. Druga kwestia to jest dwuznaczność akceptacji siebie. Jest to takie pojęcie, które można próbować bronić z punktu widzenia naszej wiary, no bo przecież ważne jest dla nas dążenie do prawdy o sobie i przyjmowanie tej prawdy o sobie. Słyszymy bardzo często: zaakceptuj siebie, mam zaakceptować siebie. Poprzez akceptację siebie ludzie stają się lepsi, akceptują swoje ograniczenia, zrywają ze swoim perfekcjonizmem, ale także poprzez akceptację siebie ludzie mogą stawać się gorsi. Bo mogę nauczyć się akceptować to, co jest złe w moim życiu. A więc nawyk akceptacji może nie pozwalać nam myśleć i paraliżuje naszą zdolność odpowiedniego reagowania. Na pytanie, czy mamy lubić samych siebie, powinniśmy odpowiedzieć, to zależy. To zależy, czy mam lubić samych siebie, bo nie mam lubić zawsze i w każdej sytuacji. Teoria psychologii nie bierze pod uwagę przede wszystkim jednej rzeczy, upadku człowieka. Stoi na stanowisku, że nie ma czegoś takiego jak złe skłonności, że nasza natura jest dobra. I tutaj już widać wyraźnie, nie możemy się na to zgodzić, że nasza natura jest z gruntu dobra. Nie było czegoś takiego jak upadek. Stąd nie ma powodu, aby nie akceptować właśnie siebie takiego, jaki jestem. Psychologia mówi, że natura człowieka jest dobra, że więcej nawet, że człowiek jest Bogiem z natury. To jest tak naprawdę teza gnostycka. Zresztą pytanie, jak to też udowodnić, czy to się da udowodnić na gruncie nauki, czy to jest to pewien wniosek czy postulat filozoficzny, światopoglądowy. Często ludzie żyją w maniakalnym przeświadczeniu o swojej niewinności, czują się niesprawiedliwie traktowani przez Boga. Często trwają w postawie jestem w porządku lub przynajmniej nie jestem taki zły. Rozpowszechniony kompleks niższości pełni często funkcję odciążającą. Ponieważ jestem niewinny, jestem tak mało wartościowy, nikt nie ma prawa wyrzucać mi czegokolwiek albo żądać ode mnie wysiłku w jakiejś sprawie. Jakie mogą być korzyści z przyjęcia pojęcia grzechu? Na razie się poruszamy jeszcze nie po teologii. Przede wszystkim będzie to przede wszystkim przyjęcie odpowiedzialności za nasze własne postępowanie. Oto słowa jednego z psychologów. Bardzo, bardzo myślę ważne, więc postaram się fragment zacytować. Przez wiele dziesięcioleci my, psychologowie, patrzyliśmy na całą kwestię grzechu i moralnej odpowiedzialności jako na wielką zmorę i obwoływaliśmy wyzwolenie od niego wydarzeniem dziejowym. Ale po pewnym czasie odkryliśmy, że być wolnym w tym sensie to znaczy usprawiedliwiać się z bycia chorym raczej niż z bycia grzesznym. Oznacza zarazem i granie z niebezpieczeństwem zagubienia się. Tak długo, póki ktoś żyje w cieniu rzeczywistej, ale nieuznawanej i nieodpokutowanej winy, nie może zaakceptować siebie. Taka osoba będzie trwała w nienawiści do siebie i będzie cierpieć z powodu nieuchronnych konsekwencji tej nienawiści. Ale w momencie, kiedy zacznie z czyjąś pomocą, czy bez niej, akceptować swoją winę i grzeszność, otwierają się możliwości radykalnej zmiany. Niezwykłe, bo to mówi trochę tak w cudzysłowie nawrócony psycholog, to znaczy taki, który jakby to ocenia też z pewnego dystansu, usprawiedliwia, ale po pewnym czasie odkryliśmy, że być wolnym w tym sensie to znaczy usprawiedliwiać się z bycia chorym raczej niż z bycia grzesznym. Warto w tym kontekście powiedzieć, przypomnieć sobie, jaką my przyjmujemy jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie strukturę człowieka, że mamy ten trójpodział, tak mówiąc bardzo prosto, na ciało, na duszę, czyli psychikę i ducha. To bardzo pięknie pokazuje w jednym ze swoich tekstów Viktor Frankl, który mówi o tym, że przeciwieństwo chory-zdrowy może być tylko na poziomie ciała i na poziomie psychiki. Ciało może zachorować. Dusza czy psychika też może zachorować, natomiast duch nie może zachorować. I tu nie ma już przeciwieństwa chory-zdrowy, tylko prawdziwy, nieprawdziwy. Jest to niesamowicie istotne w kontekście właśnie tego, co sobie przed chwilą powiedzieliśmy. Nie chodzi już tutaj o chorobę, tylko chodzi o zwrócenie się człowieka w jakimś kierunku. Albo życie w prawdzie, zwrócenie się ku Bogu, albo w przeciwną stronę. Warto dodać do tego jeszcze, że kłopot z dostrzeganiem własnej grzeszności polega na tym, że im więcej grzeszymy, tym mniejsza staje się świadomość grzechu. No to znowu jest coś takiego, co jest dostępne naszemu doświadczeniu. Na przykład, no właśnie, jakikolwiek grzech, chociażby, nie wiem, przypadkowe pójście do łóżka młodego człowieka z kimś. Jeden raz, być może jeszcze jest tak, że sumienie mi to wyrzuca, ale potem po kilku, kilkunastu i więcej razach jest to tak naprawdę kwestia, która coraz mniej to sumienie człowiekowi grzech jakikolwiek wyrzuca. aż do takiego momentu, kiedy nawet zanika, myślę, pewna postać refleksji, że coś złego tak naprawdę się dzieje. I proszę zobaczyć, że tutaj tak naprawdę toczy się bitwa, w cudzysłowie bitwa, drobne przyzwyczajenia i małe pokusy. Jedno prowadzi do drugiego. Albo do zahartowania i cnót, albo do słabości i wad. Tereska, mała Tereska, którą bardzo lubię, mówiła o małe, nic nieznaczące rzeczy. To było dla niej to sformułowanie. Małe, nic nieznaczące rzeczy. Że na przykład sobie usiadła na krześle, tak, że nie opierała się o oparcie krzesła i to było dla niej pewnym aktem ćwiczenia siebie. Mała rzecz. Znakomicie to wyraził nie kto inny, ale sam Fryderyk Nietzsche w książce Tak o rzeczy Zaratustra w następujących słowach. Proszę posłuchać. Zasie rzeczą najgorszą są myśli małe. Zaprawdę lepszy jest zły czyn niż mała myśl. Tu można by mieć zastrzeżenia. Ale dalej pisze tak. Zły czyn jest jak brzuch. Patrz, jam jest chorobą, tak mówi zły czyn. I to jest jego uczciwość. Lecz myśl mała jest jako plecha grzybia. Pełznie, przeciska się i zda się nigdzie jej nie ma, aż póki całe ciało nie zmurszeje i uwiętnie od małych grzybów. No właśnie. Zły czyn jest jak brzuch, ale te małe czyny są czymś takim czasami nieuchwytnym. I to prowadzi do czegoś, co moglibyśmy określić jako zły sposób bycia. Czyli pewnej postawy, która tworzy się w człowieku. Czym taka postawa by była? Być może nie chodzi od razu o wyobrażenie sobie jakiegoś pasma nikczemności, to znaczy pasma złych uczynków ze strony konkretnego człowieka, ale coś w rodzaju zgody, trwania w zgodzie na grzech. I dlatego można powiedzieć, że najgorszym grzechem jest jedno. Jest trwanie w grzechu. To jest grzech najgorszy, to jest grzech najstraszniejszy. Kierkegaard powie, że trwanie w grzechu jest większym grzechem niż poszczególne grzechy. Jest grzechem par excellence. I to jest tak naprawdę, myślę, coś, co rzeczywiście jest najbardziej, jest największym dramatem dla człowieka. Nie grzech, to też, ale pozostanie w grzechu. To, że człowiek z tym grzechem nic nie chce zrobić, a przede wszystkim, że tego grzechu nie chce powierzyć Panu Bogu. Niewola grzechu w najgorszej postaci to sytuacja, kiedy grzech tak bardzo nas opanował, że nie zdajemy sobie sprawy z naszej niewoli, albo kiedy zdajemy sobie sprawę z niewoli, ale mimo to nie umiemy sobie z nią poradzić. Tu jeszcze przywołam słowa Lewisa. To pisze akurat on w kontekście taktyki działania szatana, diabła w listach starego diabła do młodego, ale bardzo piękne słowa, więc przywołam je tutaj. Lewis mówi tak, nie ma znaczenia to, jak małe są przewinienia, pod warunkiem, że łącznym ich efektem będzie stopniowe odsuwanie człowieka od światła, czyli od Boga, i pogrążanie go w nicość. Zabójstwo niczym nie jest lepsze od kart, jeśli karty potrafią dokonać tego, o co nam chodzi. Doprawdy, najpewniejsza droga do piekła jest droga stopniowa, łagodna, miękko usłana, bez nagłych zakrętów, bez kamieni milowych, bez drogowskazów. Droga do piekła. Łagodna, miękko usłana, bez nagłych zakrętów, można powiedzieć, bez jakichś wielkich grzechów. Stopniowo, powoli, krok po kroku. Ten zanik poczucia grzechu jest związany także z pewnymi tendencjami wewnątrz samego Kościoła. I tutaj można powiedzieć przynajmniej o dwóch rzeczach. Po pierwsze, dążenie do zastąpienia przesady występującej kiedyś inną przesadą. Od widzenia grzechu wszędzie do niedostrzegania go nigdzie. To tak jak myślę, że w przeszłości, także dzisiaj niekiedy jest, można się spotkać w różnych kazaniach, w różnych akcjach, na przykład z tym, że ktoś wszędzie widzi szatana. Właśnie, jedni widzą wszędzie i wszystko demonizują, inni nie widzą nigdzie i w ogóle nie wierzą w jego istnienie. A więc od zbytniego akcentowania kary wiecznej za grzech do głoszenia miłości, która nie zna kary. Od straszenia sądem, piekłem i diabłem, w popularnej wersji, jeśli ktoś zna, Władcy Much, odcinek o Komunii Świętej. Tam jest taka siostra, która straszy. Do stwierdzenia, że piekła szatana nie ma. W tym kontekście warto zauważyć, że temu procesowi negacji wiecznego potępienia i szatana jako zła osobowego jednocześnie towarzyszy inny proces fascynacji złem i ciemnością, chociażby w postaci zainteresowania dzisiaj różnymi formami okultyzmu. także satanizmu. Może w Polsce jeszcze tak tego nie widzimy, ale na przykład na zachodzie Europy o tym się mówi, też socjologowie zwracają na to uwagę. To jest jedna rzecz. Druga, zamęt spowodowany rozbieżnością poglądów czy nauczania teologii w kaznodziejstwie, katechezie czy w kierownictwie duchowym w odniesieniu do trudnych problemów moralności chrześcijańskiej. To jest znowu taka rzecz, która no, po prostu jest. Pamiętam, jak rozmawiałem jakiś czas temu z pewnym księdzem, który mówił mi, że ma problemy z zrozumieniem nauki moralnej Kościoła, z akceptacją pewnych aspektów tej nauki. No i ma teraz problem, ponieważ trudno mu to zaakceptować. Musi sobie zadać pytanie dlaczego, ale jednocześnie jest posłany do ludzi. Głosi im, zwłaszcza w konfesjonale i teraz, no, z tego co mi opisywał, jak to robi, jest to bardzo karkołomne. I tu jest problem, ponieważ myślę, że nie wiem, pewnie niektórzy z Państwa się z tym spotkali, chociażby w swojej praktyce spowiedniczej, że różni księża na różne grzechy różnie patrzą. Także na różne na przykład szczegółowe problemy etyki seksualnej, że u jednego księdza za ten grzech można być rozgrzeszony, a u innego nie można być rozgrzeszony. To powoduje też pewien zamęt. Jan Paweł II w tej adhortacji o pokucie i pojednaniu mówi takie słowa. Przywrócenie właściwego poczucia grzechu jest pierwszym sposobem przezwyciężenia poważnego kryzysu duchowego, jaki trafi człowieka naszych czasów. Poczucie grzechu odbuduje się jednak jedynie przez jasne odwołanie się do niezmiennych zasad rozumu i wiary, zawsze głoszonych przez naukę moralną Kościoła. Mamy pewien drogowskaz. Skoro tyle mówimy, jak to papież nam daje ile drogowskazów, potraktujmy też serio też ten drogowskaz, że przywrócenie właściwego poczucia grzechu, to jest ważne, właściwego, nie nadmiernego, ale właściwego, jest pierwszym sposobem przezwyciężenia poważnego kryzysu duchowego, jaki trafi człowieka naszych czasów. Przerwa ile ma trwać? 10. To może teraz byśmy zrobili przerwę, dobrze? Bo tak akurat myślę, że temat się układa. To w takim razie zrobimy sobie teraz przerwę tak mniej więcej do za 15, dobrze? Króciutką, a potem zaczniemy od grzechu pierwszych rodziców.